Witam Was serdecznie, bracia i siostry. Cieszę się, że już takim wakacyjnym zwyczajem jestem znowu z Wami. Bardzo się cieszę z każdej możliwości, kiedy mogę spotkać moich podlaskich rodaków. Jeszcze jedno pozdrowienia mam, żebym nie zapomniał, bo to są ważne pozdrowienia. Już przekazałem Wam lokalne, ale też w ostatnim czasie Bóg sprawił, że mogliśmy być w takim zgromadzeniu światowym baptystów. To jest piękna możliwość, kiedy właśnie możemy uświadamiać sobie, że rodzina baptystyczna jest bardzo liczna. Ponad 100 milionów baptystów na całym świecie. I przedstawiciele właśnie spotykają się raz w roku na takiej konferencji, gdzie omawiają różne sprawy, uzgadniają i planują na przyszłość. Tym razem na początku lipca takie zgromadzenie miało miejsce w Szwajcarii, w Zurychu i tam również miałem możliwość przebywać. I chciałem powiedzieć, że Europejska Federacja Baptystów, z którą również współpracuję, została w szczególny sposób uhonorowana tam za to, że pomaga prześladowanym za wiarę i za to, że przewodzi w tym, że jest przykładem, że jest wzorem dla innych, jak można wspierać i pomagać tym, którzy cierpią z powodu swojej wiary. Drodzy, a to również i w naszych stronach tutaj, nie tak daleko, bo na Białorusi na przykład, jak niektórzy z Was wiedzą, również takie prześladowania mają miejsce. Ale nie tylko, bo na Bliskim Wschodzie często spotykamy ludzi, którzy są uciemiężeni, są uciskani z powodu wyznawanej wiary w Chrystusa. Również w krajach Afryki Centralnej czy w Egipcie, gdzie również europejscy baptyści mają swoje przedstawicielstwa. I właśnie w tych krajach jest prowadzona bardzo skuteczna pomoc dla właśnie takich uciśnionych i prześladowanych z powodu swojej wiary. Zachęcam Was, abyście również modlili się za takich ludzi. I módlcie się za tych, którzy są prześladowani z powodu wiary w Chrystusa. Ale również módlcie się za tych, którzy niosą im pomoc, aby wiedzieli, w jaki sposób docierać do władz tych krajów, bo to trzeba poprzez władzę docierać właśnie i wpływać na te władze. Również w jaki sposób, kiedy jadą tam, narażają się na różnego rodzaju niebezpieczeństwa. Dlatego właśnie chciałbym, abyście przyjęli również te, że tak powiem, globalne pozdrowienia od globalnej rodziny baptystycznej i również, abyście modlili się za prześladowanych za wiarę w naszym regionie świata. Chciałbym dzisiaj skupić naszą uwagę na Słowie Bożym, które znajdujemy w Ewangelii według świętego Mateusza, rozdział 7, werset 12. Przeczytam ten jeden krótki werset, a potem jeszcze fragment z Księgi Rodzaju z 45 rozdziału. Wszystko, co byście chcieli, aby wam ludzie czynili, to i wy im czyńcie. I z Księgi Rodzaju, to jest pierwsza Księga Mojżeszowa, 45 rozdział od wiersza 3. Józef rzekł do swoich braci: ja jestem Józef. Czy żyje jeszcze mój ojciec? Lecz jego bracia nie byli w stanie mu odpowiedzieć, gdyż bardzo się go zlękli. Józef rzekł więc do nich: zbliżcie się do mnie. A gdy się zbliżyli, powiedział: ja jestem wasz brat, Józef, którego sprzedaliście do Egiptu. Teraz jednak nie martwcie się i nie wyrzucajcie sobie, że sprzedaliście mnie tutaj. Bóg bowiem posłał mnie przed wami, by ocalić wam życie. Wszystko, co byście chcieli, aby wam ludzie czynili, to i wy im czyńcie. W zeszłym tygodniu moja małżonka zorganizowała obóz dla dzieci. Obóz odbywał się w okolicy Zielonej Góry w województwie lubuskim nad pięknym jeziorem. Mieliśmy tam około 50 dzieci, które brały przykład z Józefa. I tak trochę też zainspirowany będąc tym obozem, tym jak dzieci pięknie słuchały historii biblijnych o Józefie, również chciałbym z wami się podzielić, bo jest to jedna z moich ulubionych postaci biblijnych. Józef to niezwykły bohater swoich czasów. Potrafił dobrem zwyciężać zło. Przekraczał granice swoich ludzkich możliwości. Czynił innym tak, jak chciałby, żeby jemu czyniono. Był w dzieciństwie faworyzowany przez swojego ojca, bo był najmłodszym synem wtedy. Za co bracia, starsi bracia obdarzali go niestety odwrotnym uczuciem. Józef doświadczył z ich strony zawiści, a nawet zapewne i nienawiści. Ale nie załamał się. Nie załamał się nawet wtedy, gdy został przez nich zdradzony i sprzedany do obcego kraju. Kiedy był w Egipcie, historia biblijna opowiada nam, że czyhały tam na niego liczne niebezpieczeństwa. Poczynając od zawiści, aż po intrygi i fałszywe oskarżenia, w efekcie czego Józef stał się niewolnikiem wśród Egipcjan, a później także więźniem. Przebywał w lochach więziennych przez jakiś czas. I nawet wtedy, kiedy był w tym lochu, nie załamał się, ale żył nadzieją wolności. I wiedział, że nawet jeżeli jest noc, to po nocy przychodzi dzień. Wiedział, że nawet jeżeli słońca nie widać za chmurami, to w pewnej chwili te chmury przeminą i słońce znowu zaświeci. Chociaż Józef wiele wycierpiał niewinnie, to wiemy, że w końcu otrzymał swoją nagrodę i uzyskał awans, stając się premierem Egiptu. Drodzy, to jest piękny przykład. Bardzo chrystocentryczna postawa, ponieważ w tym właśnie Józef jest obrazem Chrystusa, jest prototypem Chrystusa. Chrystusa, który cierpiał niewinnie i który potrafił przebaczyć swoim prześladowcom. Który potrafił przebaczyć tym wszystkim, którzy uczynili mu zło. Józef, kiedy był w Egipcie, był też często zapomniany przez ludzi. Ale pomimo to ciągle pozostawał w pamięci Boga. Nawet więcej, możemy powiedzieć, że był on w centrum woli Boga. Dzisiejsze kazanie zatytułowałem "W centrum woli Boga". Bo chciałbym, abyśmy patrząc na tą postać Józefa, umieli zastosować to do naszego życia. Bo Bóg jest z nami, On chce być z nami zawsze. Nie tylko w chwilach, kiedy jesteśmy na wyżynach. Nie tylko wtedy, kiedy jesteśmy na nabożeństwie. Nie tylko wtedy, kiedy jesteśmy w jakimś szczególnym zachwyceniu. Ale On chce być z nami również wtedy, kiedy doświadczamy niedoli, kiedy przechodzimy przez dolinę cienia, kiedy jesteśmy, czujemy się może zapomniani. Przypominam sobie historię pewnego więźnia Holokaustu, który przeżył Oświęcim. Wielu nie przeżyło, ale jeden, ten, który opowiadał swoją historię, przeżył. I zadano mu pytanie, co pomogło mu przetrwać te trudne chwile, kiedy brakowało żywności, kiedy groziła śmierć, kiedy wokół była niepewność. Ludzie nie byli pewni, czy dożyją końca dnia, który się rozpoczął. I on powiedział, to co mi pomogło, to była nadzieja, że pewnego dnia wyjdę na wolność. I doczekał tego dnia. Bywa tak, że ci, którym wyświadczamy dobro, zapominają o nas. A niektórzy nawet odpłacają się złem. Bywa tak, że ludzie koncentrują się zbyt mocno na sobie. Zdarza się, że obiecują i nie dotrzymują swoich obietnic. A nawet może spiskują. Jak wtedy reagujemy? Naturalna ludzka reakcja to żal. Odczuwamy wtedy żal. Czy nie tak, bracia i siostry? Czujemy żal. Czujemy się skrzywdzeni. Ja sam byłem nieraz w podobnych sytuacjach. Mamy nieraz pretensje do osoby, która uczyniła nam krzywdę. Może nawet pojawia się niechęć w naszym sercu. Ludzie bywa, że noszą urazy latami. Niedawno uczestniczyłem w spotkaniu pojednawczym dwóch ludzi, którzy nie rozmawiali ze sobą przez 7 lat. I to ludzie wierzący, chrześcijanie. Nie rozmawiali ze sobą dlatego, że 7 lat temu któryś z nich powiedział o jedno słowo za wiele. Drodzy, tacy jesteśmy. To jest nasza natura. Taka jest nasza ludzka natura. Ale dzięki Bogu, że ci dwaj bracia są teraz już ze sobą pojednani. Widząc zmagania Józefa, który pomimo tego, że został skrzywdzony, umiał przebaczyć swoim braciom. Umiał przebaczyć tym, którzy wyrządzili mu krzywdę. Umiał, a miał przecież władzę do tego, żeby wtrącić ich do lochu. Wystarczyło jedno słowo i wszyscy otrzymaliby srogą karę za to, co przed laty uczynili. Józef miał władzę w swoim ręku i mógł to uczynić. Ale on z tego nie skorzystał. On, słyszymy, mówi co innego. Mówi do nich, nie trapcie się. Nie zamartwiajcie się tym. Pociesza ich. On ich pociesza. Pamiętajcie, że to nie wy, ale Bóg mnie posłał tutaj do Egiptu. Bo taki był Boży plan. Drodzy, Józef widzi rzeczywistość Bożymi oczami. Gdyby on patrzył ludzkimi oczami, gdyby patrzył tak, jak patrzą ludzie, to niewątpliwie wtrąciłby swoich starszych braci do więzienia, bo na to zasłużyli. Ale on przebacza. On potrafi przekroczyć granice swoich możliwości, ludzkich możliwości. I potrafi czynić dobro, zwyciężać zło dobrem. Skąd Józef brał do tego siłę? Jak on mógł to uczynić? Dlatego, że był w centrum woli Boga. Warto siać dobre ziarno po to, aby za jakiś czas zbierać dobre owoce. Zawsze warto czynić dobro i dobrem zwyciężać zło, ponieważ tylko dobro może zwyciężyć zło. Byłem pewnego czasu pod wielkim wrażeniem historii rzeczywistej, historii autentycznej, która się wydarzyła i została opisana przez misjonarkę Corrie ten Boom w książce Bezpieczna kryjówka. Niektórzy być może ją czytali. Jest to książka nie najnowsza, ale jest ona bardzo pożyteczna dla wierzących. Corrie była córką zegarmistrza holenderskiego i jako pierwsza kobieta w swoim kraju otrzymała licencję, aby być zegarmistrzem. Historia ta miała miejsce jeszcze przed II wojną światową. W swojej książce Bezpieczna kryjówka stwierdza ona, że najbezpieczniejsze miejsce na ziemi jest to, gdy człowiek przebywa w centrum woli Boga. I ona wie, co mówi. Wie, co mówi. Dlatego, że Corrie przeżyła Holokaust. W czasie II wojny światowej ukrywała Żydów i była działaczką ruchu oporu, za co wraz z całą swoją rodziną trafiła do nazistowskiego obozu w Ravensbrück. I kiedy tam w tym obozie kapitan niemiecki przesłuchiwał ją, opowiadała mu o swojej pracy wśród niepełnosprawnych i odważnie wyznała przed nim: ci ludzie w oczach Boga mają co najmniej taką samą wartość, albo nawet są bardziej wartościowi niż zegarmistrz albo kapitan. Kapitan nazistowski zaniemówił, kiedy usłyszał te słowa. Corrie była bardzo odważna, mówiąc to. Była tam razem ze swoją siostrą, która niestety nie przeżyła obozu, ale Corrie została uwolniona. Prawdopodobnie przez błąd pracowników tego obozu. Ale u Boga nie ma przypadków. I Corrie, kiedy została uwolniona, wróciła do domu, do Amsterdamu i tam kontynuowała swoją działalność, pomagając niepełnosprawnym i Żydom. Rok po zakończeniu wojny spotkała dwóch dawnych oficerów nazistowskich, którzy swoim okrucieństwem przyczynili się do śmierci jej siostry. Corrie potrafiła przebaczyć im tę straszną krzywdę, którą wyrządzili jej i jej rodzinie. Kierowała się wtedy poleceniem Chrystusa skazania na górze, aby przebaczać swoim prześladowcom. W 1967 roku została uznana przez Instytut Yad Vashem za sprawiedliwą wśród narodów świata. Corrie ten Boom zasłynęła dzięki swojej postawie. Dzięki temu, że potrafiła dobrem zwyciężać zło. Dzięki temu, że potrafiła przekroczyć granice swoich przyrodzonych możliwości. Po raz kolejny zasiane dobre ziarno przyniosło bardzo obfity, dobry plon. Corrie ten Boom wywarła wielki wpływ na tysiące, a może nawet miliony. Drodzy, na czym polega przynoszenie owocu? Przynoszenie duchowego owocu. To jest naturalne. Ludzie, którzy są zrodzeni przez Boga, potrafią przynosić dobre owoce. Wbrew swoim przyrodzonym nawykom. Wbrew swoim brakom, z którymi się rodzimy. Możemy tej prawdy uczyć się od rolników. Na pewno są wśród nas rolnicy i wiedzą, że jeżeli zasieją dobre ziarno, to po kilku miesiącach wyda ono dobry plon. I również ci sami rolnicy wiedzą, że na wierzbie gruszki raczej nie wyrosną. Na czym polega owoc chrześcijanina? Są trzy aspekty, o których mówi Pismo Święte. Po pierwsze, jest to charakter człowieka. To jest ta postawa, która jest opisana w liście do Galacjan w 5 rozdziale. Miłość, radość, pokój, dobroć, łagodność, uprzejmość, wstrzemięźliwość. To są cechy dobrego owocu. I z tej postawy wynikają dobre uczynki, które możemy spełniać codziennie, aby pomagać innym, aby wspierać, aby zachęcać, aby dobrem przezwyciężać zło. I trzeci aspekt to wpływ, jaki wybieramy na innych ludzi, którzy mogą zaufać Chrystusowi dzięki naszemu świadectwu. Chrystus zapewnia nas, że każdy, kto w Nim przebywa, przynosi obfity owoc. Ale trzeba w Nim przebywać. Mówi on o bardzo oczywistym procesie, który jest właściwie naszym powołaniem jako ludzi wierzących. I Józef jest tutaj dla nas świetnym przykładem. Można być zapomnianym przez ludzi, ale pozostawać w centrum woli Boga. I wtedy możliwe jest przekraczanie swoich przyrodzonych niemożliwości. Opisując postawę Józefa, widzimy w nim niezwykłą inicjatywę ku dobru, aktywność w dobrych uczynkach. On przekracza swoje ludzkie możliwości, dlatego że jest w nim duch Boga. Nie jest to z jego strony jakieś pasywne oczekiwanie, aż inni okażą mu dobro, ale on pierwszy przejawia postawę aktywności ku dobru. Znane jest między ludźmi powiedzenie: nie czyń drugiemu, co tobie niemiłe. Wydaje się, że to jest dosyć popularna postawa oczekiwana przez innych. Ale zwróćmy uwagę na to, że jest to postawa bierna. Nie czyń drugiemu. Znaczy, wystarczy nie czynić źle i człowiek jest okej. Ale Bóg nie tego od nas oczekuje. Bóg nie oczekuje od nas bierności. Bycie w centrum woli Boga, tak jak widzimy to na przykładzie Józefa, wymaga aktywności i zaangażowania. Chrystus uczy nas wszystko, cokolwiek byście chcieli, aby ludzie wam czynili, to wy im czyńcie. Jesteśmy wezwani do czynienia dobra. Jesteśmy powołani do okazywania miłości wobec ludzi, którzy na to nie zasługują i którzy nie mają się czym odwdzięczyć. Naszym powołaniem i zadaniem jest przewodzenie w czynieniu dobra innym. Drodzy, przekraczanie ludzkich niemożności wydaje się niemożliwe z ludzkiego punktu widzenia, ale jest jak najbardziej możliwe wtedy, gdy jesteśmy w centrum woli Boga. Chciałbym, abyśmy się o to pomodlili. Dla każdego z nas osobiście, dla tych, których mamy w pamięci. Ale przede wszystkim miejmy na uwadze siebie samych, abyśmy byli tymi, którzy przewodzą w czynieniu dobra. Wszystkim, którzy nas otaczają. Powstańmy do modlitwy.